Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w niedzielny poranek i zapraszamy na półgodzinny program medyczny w Radiu Poznań. Dziś w naszym magazynie ratownik medyczny powie, dlaczego tak ważne jest noszenie maseczek w czasie pandemii.
Ta armia tych wirusów, tak, jest dużo mniejsza, która do nas dociera. Co za tym idzie, być może nasz układ odpornościowy zdoła go zwalczyć już sobie na tyle, że nie dochodzi do infekcji.
Lekarze alarmują, że w czasie pandemii zaniedbujemy diagnostykę i leczenie innych chorób. Fatalnie pod tym względem wygląda sprawa chorych na raka płuc.
Statystycznie do niedawna w Polsce dziennie na raka płuca umierały 63 osoby. Ale okazuje się, że dziś, w tym roku, na raka płuca umiera statystycznie dziennie już 80 osób.
A propos chorób onkologicznych, w naszym programie wypowiedź eksperta o tym, jakie warzywa mają działanie antynowotworowe.
Odkryliśmy grupę substancji, która nazywa się polifenolami. Są to naturalne substancje występujące w pożywieniu, które mają bardzo silne właściwości przeciwnowotworowe.
W cyklu nowinek powiemy o tym, jak drukarki 3D służą medycynie.
Wcześniej była wydrukowana kość, wydrukowane implanty. Na tej podstawie też był stworzony właśnie taką metodą implant ostateczny.
Te i jeszcze inne medyczne informacje już teraz na antenie Radia Poznań. Zostańcie Państwo z nami.
Koronawirus. Raport.
Brytyjscy naukowcy przeprowadzili badania i doszli do wniosku, że gdyby wszyscy nosili maseczki i zachowywali dystans społeczny, nie byłoby potrzeby wprowadzania lockdownu. Niestety wielu z nas nie stosuje się do tych zaleceń, dlatego wprowadzane są kolejne obostrzenia. Od 29 listopada obowiązkowe jest noszenie maseczek w pracy, w pomieszczeniach, gdzie przebywa więcej niż jedna osoba.
A mimo to ratownikom medycznym często zdarza się spotykać, nawet w czasie wyjazdów na wezwanie, ludzi, którzy łamią te zasady. O tym, przed czym chronią nas maseczki, rozmawiam z doktorem Robertem Jutkiem, rzecznikiem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Dosyć często mamy do czynienia z sytuacją, w której zwracamy uwagę na to, żeby te maseczki faktycznie założyć, mimo że my co do zasady wchodzimy na każdą interwencję naszą zabezpieczeni, no to myślę, że regułą stał się fakt, że ludzie nie czują potrzeby w tych pomieszczeniach, żeby te maski zakładać.
Są różne mity na temat maseczek, oprócz tego, że są niewygodne, że jest nam trochę duszno. Gdyby Pan mógł tak prosto wytłumaczyć, jak działa ta maseczka i czy rzeczywiście ona jest taką stuprocentową barierą, że nie dostanie się do nas koronawirus?
Nie ma stuprocentowej bariery. Postaram się tak to odpowiedzieć dosyć prosto. Tak? Ta jedna cząstka tego wirusa jest tak malutka, z tego co wiemy, że nie zatrzymuje większość masek tak naprawdę tego wirusa. Tak? Ale bardzo fajne porównanie usłyszałem do takiej militarnej sprawy związanej z rycerzami i z zamkiem. Tak? Jeśli my ustawimy zamek bez murów, to ci obrońcy, którzy są atakowani przez jakieś tam obce wojsko, to po prostu będą musieli przyjąć ten atak bezpośrednio na siebie. Jeśli postawimy mury, zbudujemy fosę, zbudujemy jakieś dziury, no to część już tych atakujących w to powpada i zginie i dotrze do nas bardzo mała liczba już tych atakujących. Więc łatwiej będzie nam się obronić. I o to chodzi z maskami. Nie ma możliwości, że ta maska zatrzyma nam wszystkie wirusy i jesteśmy w pełni bezpieczni, ale jak kichamy, jak rozmawiamy, to cząstki śliny mimo wszystko gdzieś tam się rozpylają, tak? I tu jest największa transmisja wirusa. Jeśli mamy maskę, to my bardzo mocno ograniczamy tą transmisję poprzez właśnie tą ślinę, poprzez właśnie to kichanie i te cząsteczki, które czasami są nawet niewidoczne dla ludzkiego oka. I ta armia tych wirusów, tak, jest dużo mniejsza, która do nas dociera. Co za tym idzie, być może nasz układ odpornościowy zdoła go zwalczyć już sobie na tyle, że nie dochodzi do infekcji. Tu głównie chodzi o to, żeby faktycznie zabezpieczać się w ten sposób, a nie rozsiewać tego wirusa na lewo i na prawo. I nawet maski, które my wykorzystujemy, czyli te maski, które mają tą barierę bardzo wysoką i filtry często węglowe i do tego jeszcze bariery FFP2, FFP3, no są maskami, które w których się bardzo ciężko oddycha. I ja tutaj też apeluję, jeśli ktoś nosi bafa, tak, czy też ktoś nosi taką maseczkę chirurgiczną, uważa, że jest mu w tym ciężko, no to naprawdę powinien spróbować pooddychać w masce pełnotwarzowej, w której my kilka godzin spędzamy. To jest naprawdę wysiłek. I nie robimy tego dlatego, że nam jest tak wygodnie, czy też tak się panicznie boimy. Robimy to po to, żeby siebie nie zakazić i też nie zakażać innych, bo no, my jesteśmy w wysokiej grupie ryzyka, jeśli chodzi o możliwość zakażenia się koronawirusem i zanim dojdzie być może do rozpoznania u nas choroby, no to możemy już kogoś zakażać, więc my działamy w dwie strony i uwagi w naszą stronę w domach czy w zakładach pracy, że wymyślamy, po co my tak w ogóle wchodzimy, tak ubrani i tak dalej, no to naprawdę są nie na miejscu, tak? Bo jak nas zabraknie, to już nikt do Państwa nie dojedzie.
Jedni noszą przyłbice, jedni noszą półprzyłbice, czasem mam wrażenie, że są poniżej nosa. Jedni noszą bawełniane, chirurgiczne, z filtrami. Czy im bardziej skomplikowana ta maska, tym lepiej?
Znaczy ja myślę, że każda maska, która zakrywa w miarę szczelnie nos i usta, jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj te różnego rozwiązania, jak takie mini przyłbice, że tak powiem, które gdzieś od nosa w dół sięgają, no nie do końca jestem przekonany, aczkolwiek nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o wirusologię i nie wiem, co na ten temat myślą specjaliści, ale wydaje mi się, że jest na tyle odsłonięty nos i usta, że jak kichniemy na przykład, to i tak sporo tego materiału biologicznego gdzieś tam się rozpyla. Być może ten kierunek jest trochę zaburzony, ale mimo wszystko myślę, że ten materiał może się swobodnie wydostać. Jak mamy założoną maskę i kichniemy, no to sami chyba zdajemy sobie sprawę, ile tej śliny gdzieś tam zostaje na tej masce, wręcz nawet niekiedy ludzie czują, że po prostu się mokra robi, tak? Czyli gdzieś tej śliny faktycznie dużo się wydostaje. Wątpię, żeby taką barierę stanowiła taka przyłbica, więc myślę, że każda maska, która zakrywa nos i usta w miarę szczelnie, no to jest lepszym rozwiązaniem jak te przyłbice. No i tutaj zwrócę jeszcze szczególną uwagę na to, żeby faktycznie ten nos też zasłaniać, tak? Bo no, takie zasłanianie samych ust nie do końca też o to chodzi.
Na zdrowie.
Teraz o nowinkach w poznańskich szpitalach. Indywidualny projekt dla każdego pacjenta, drukarka 3D i gotowy nowy staw. Tak teraz pracują ortopedzi, by ulżyć chorym, którzy zmagają się z deformacją stawów.
W takich operacjach specjalizują się m.in. lekarze ze szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu. Ostatnio wszczepili nowy staw kolanowy zaprojektowany specjalnie dla 30-letniej kobiety.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Mieliśmy tutaj problem pacjentki deformacji stawu kolanowego.
Mówi dr Waldemar Woźniak.
Implant powstał właśnie we współpracy z firmą, która znajduje się w Wielkiej Brytanii, na zasadzie naszych jakby osobistych kontaktów z inżynierami na podstawie badań radiologicznych, które wykonaliśmy tutaj w Polsce, przesłanie ich tam do Anglii i później już drogą mailową jakby i na Skype'ie rozmawialiśmy, jak ten implant ma wyglądać, jak ma pacjentce później służyć.
U tej pacjentki był jeszcze jeden poważny problem.
Ta duża deformacja jeszcze nakładała się na bardzo małe rozmiary kostne. Pacjentka ma 30 lat, ale niestety nie przekroczyła 30 kg nawet, więc i cały układ kostny jest bardzo, bardzo mały. I problemem było właśnie takie skonstruowanie tej endoprotezy stawu kolanowego, aby ona po prostu funkcjonowała. To nie jest tylko zmniejszenie implantu takiego, który mają osoby dorosłe zakładane, ale także jest przemodelowanie całego układu jakby zawiasowego tego kolana, bo z punktu widzenia samych materiałowych, wytrzymałości materiałowej, to nie da się po prostu tylko zmniejszyć te elementy, ale także trzeba je po prostu inaczej zbudować.
Nowy staw kolanowy został wydrukowany na drukarce 3D, czyli urządzeniu, które drukuje trójwymiarowe elementy.
Wcześniej była wydrukowana kość, wydrukowane implanty. Na tej podstawie też był stworzony właśnie taką metodą implant ostateczny. 50% standardowego implantu. Jest to troszkę większy niż standardowy staw skokowy, ale mniej więcej 50% stawu kolanowego standardowego.
By wszczepić taki staw, potrzebne były także narzędzia wykonane na specjalne zamówienie.
Narzędzia również są custom-made'owe. One były przygotowane pod ten dany zabieg. Są mniejsze. Operacja udała się, zabieg przeszedł sprawnie, nie mieliśmy dużych problemów. No zawsze przy endoprotezach stawu kolanowego jest ten problem, że trzeba ten układ więzadłowy, jakby dbać o niego, żeby to kolano później funkcjonowało w sposób prawidłowy.
30-latka ze względu na zwyrodnienie stawów kolanowych przed operacją chodziła o kulach lub jeździła na wózku. Po wymianie jednego stawu lekarze zaplanowali operację drugiego. Jednocześnie od razu po pierwszym zabiegu kobieta rozpoczęła rehabilitację. Jest duża szansa, że będzie normalnie chodzić.
na zdrowie.
I jeszcze jedna ciekawostka. Tym razem przeniesiemy się do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, by powiedzieć, jak podczas radioterapii lekarze dbają o serce chorych.
Chodzi o kobiety, u których wykryto raka w lewej piersi. Uczymy pacjentki metody, która polega na wstrzymaniu oddechu podczas naświetlania, tłumaczy radioterapeuta Dominika Borowczak.
Nie jest to trudne, ale wymaga niestety dużo czasu, cierpliwości, ale jest to realizowalne i wiele naszych pacjentek, pomimo wieku, mam pacjentki 20-paroletnie, które uczą się z efektem takiego regularnego oddechu i wstrzymania tego oddechu na te wymagane 20-30 sekund, ale mam również pacjentki w podeszłym wieku. Ostatnio miałam pacjentkę 80-paroletnią, która naprawdę oddychała świetnie. Jest to technika, która pozwala nam, dzięki temu, że zwiększamy objętość płuc i wstrzymujemy oddech na te wymagane 20-30 sekund, odsunąć serce od obszaru napromiennego, od tej piersi. To serce zmienia swój kształt, ono się wydłuża, a poza tym zmienia swoje położenie. I dzięki temu jesteśmy w stanie zredukować dawkę w sercu i co ważne, również w lewej tętnicy wieńcowej, która jest odpowiedzialna za zaopatrywanie serca w krew. My tutaj w Wielkopolsce jesteśmy jedynym centrum, które tą technikę stosuje.
Mówiła Dominika Borowczak, radioterapeuta z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Teraz w magazynie medycznym piosenka, po niej m.in. o antynowotworowych warzywach.
Magazyn na zdrowie.
Kończący się rok 2020 miał być rokiem raka płuca. Miał, ale te plany pokrzyżowała pandemia. Tymczasem statystyki są coraz gorsze. Co roku nowotwór płuca jest diagnozowany u około 22-23 tysięcy Polaków.
Prawie tyle samo rocznie umiera na raka płuc, bo chorzy za późno zgłaszają się do lekarzy. Najczęściej te rokowania są 5-letnie. Jak poprawić statystyki, rozmawiali specjaliści na konferencji w Warszawie.
O choroba! Jak to się leczy?
Mówimy o tych programach lekowych, mówimy o tym, że mamy już coraz więcej leków i że będzie za chwilę będą kolejne leki.
Organizator Forum Raka Płuc, redaktor Aleksandra Rudnicka.
Ale jednak zauważamy pewną dysproporcję, bo programy są, leki są, a pacjentów w programach lekowych jest mało. Co roku zapada w Polsce na raka płuca 22 tysiące osób, z czego tylko 3 tysiące pacjentów jest leczonych w programach lekowych, to jest 15% chorych.
Polscy pacjenci nie korzystają z programów lekowych w takiej liczbie, w jakiej mogliby korzystać.
Małgorzata Maksymowicz, koordynatorka grupy Rak Płuca na Facebooku.
Ponieważ większość z nich po prostu nie wie, jak powinni być diagnozowani. I w związku z tym też nie potrafią egzekwować od swoich lekarzy takiej procedury. Skierowania na przykład do ośrodków, w których mieliby szansę być prawidłowo, szybko zdiagnozowani. Nie można podjąć leczenia spersonalizowanego w programie lekowym, jeśli się nie wie, lekarz nie wie, z jakim konkretnie rakiem, typem raka, z jakimi mutacjami ma do czynienia.
Ja sprawę odwrócę.
Profesor Tadeusz Orłowski, kierownik kliniki chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Czy jak pani się samochód psuje, to pani idzie do mechanika i mówi, proszę panią, tutaj zepsuł mi się karburator albo tam nie działa jakiś wtrysk. Czy pani się na tym zna? Pani się nie zna. Sprawę trzeba odwrócić. To pacjent ma być tak kierowany, żeby miał zaufanie i przeświadczenie, że jest leczony zgodnie z najlepszymi nowoczesnymi metodami.
Przez pandemię czeka nas armagedon w kwestii wykrywania i leczenia raka płuc. Nie ma złudzeń, Małgorzata Maksymowicz.
Statystycznie do niedawna w Polsce dziennie na raka płuca umierały 63 osoby. Ale okazuje się, że dziś, w tym roku, na raka płuca umiera statystycznie dziennie już 80 osób. A ile umrze w przyszłym roku, jeśli docierają takie informacje? W tym roku wykonano 2000 mniej operacji raka płuca niż w roku ubiegłym o tej samej porze. Ci ludzie po prostu, którzy się nie załapali na te operacje, na te badania, pozostaną niezdiagnozowani i już nie będą zoperowani, tylko będą mieli leczenie systemowe, chemioradioterapią, góra i po prostu lada miesiąc to umierają, bo bez leczenia chorzy na raka płuca umierają bardzo szybko. I chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo tak demonizujemy tę pandemię COVID-19. umieranie na raka płuca jest bardzo podobne do umierania na COVID-19, tylko że w raku płuca nie mamy ozdrowieńców.
Został uruchomiony program, ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. To jest oczywiście, te środki są bardzo ograniczone, ale i tak w czasie pandemii nie możemy szeroko wykonywać tych badań z różnych względów i pacjenci również nie zgłaszają się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się zgłaszali, co jest zrozumiałe. Także jest to trudny okres, ale ja uważam, że te badania, to zresztą zostało udowodnione w badaniach i amerykańskich, i europejskich, mogą zredukować umieralność wśród chorych na raka płuca, ponieważ zmiany wcześniej wykryte dają pacjentowi szansę na całkowite wyleczenie. I my mamy tego przykład.
Osobom, u których jest podejrzewany rak płuca, polecamy oczywiście kontakty ze specjalistami, ale także wiele informacji można znaleźć na Facebooku. Tam pacjenci prowadzą stronę Rak Płuca.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na koniec o tym, co jeść, by żyć w zdrowiu jak najdłużej. Światowej sławy onkolog profesor Robert Thomas udowodnił przeciwnowotworowe działanie brokułów, zielonej herbaty i kurkumy. Badał, jak spożycie tych produktów wpływa m.in. na rozwój raka prostaty. Razem ze współpracownikami odkrył grupę substancji, które nazwał polifenolami i udokumentował ich bardzo silne działanie przeciwnowotworowe.
Zapytałam profesora przede wszystkim o tą najlepszą dietę po chorobie nowotworowej, ale też o to, co jeść, by zapobiegać chorobie, co jeść, by nie zachorować na raka.
Tak naprawdę dieta może być taka sama, niezależnie od tego, czy chcemy zapobiegać chorobom nowotworowym, czy chcemy zapobiegać nawrotom już po ich leczeniu. Nasza grupa badawcza zajmuje się poszukiwaniem tych produktów żywnościowych, które najlepiej przeciwdziałają i zapobiegają chorobom nowotworowym. I odkryliśmy grupę substancji, która nazywa się polifenolami. Są to naturalne substancje występujące w pożywieniu, które mają bardzo silne właściwości przeciwnowotworowe. Te polifenole znajdują się w bardzo różnych produktach. Są to na przykład zioła, przyprawy, owoce, warzywa, ale też produkty takie jak czekolada. I w naszych badaniach staraliśmy się określić te cztery produkty, które zawierają najwięcej polifenoli. I taką wysoką zawartość polifenoli znaleźliśmy w tych czterech produktach: w zielonej herbacie, brokułach, granacie i kurkumie. I w ramach naszej komisji rządowej, w której pracujemy, opracowaliśmy badanie kliniczne, w którym porównywaliśmy skuteczność preparatu z tymi czterema produktami kontra placebo. I w tym badaniu z dużą przyjemnością stwierdziliśmy, że już po 6 miesiącach leczenia występuje istotna różnica w przebiegu i progresji raka, a konkretnie chodziło o jeden rodzaj nowotworu, rak gruczołu krokowego.
So this was not just a blood test, PSA.
I co więcej, efekt zauważyliśmy nie tylko w badaniu krwi pod kątem poziomu PSA, czyli markera tego nowotworu, ale też w wielkości guza w badaniach rezonansem magnetycznym. Więc widzieliśmy, że ten preparat działa nie tylko na wskaźniki chemiczne, ale też na faktyczną chorobę. I takie dane naukowe są bardzo ważne dla pacjentów, ponieważ pozwalają im zdecydować, czy faktycznie warto te produkty spożywać, może na przykład kupić suplement zawierający je. Ponieważ teraz jest tak, że pacjenci często wchodzą do apteki czy nawet do sklepu i kupują suplementy, które nie dość, że nie są poparte dowodami naukowymi, to jeszcze mogą być szkodliwe. Na przykład suplementy z witaminą E, z witaminą A i z cynkiem mogą zwiększać ryzyko nowotworu. Są też inne suplementy, takie jak zawierające wyciągi z palmy sabałowej czy likopen, które pewnie nie szkodzą, ale też nie przynoszą żadnych realnych korzyści, a jednak pacjenci wydają na nie zupełnie niepotrzebnie pieniądze. Nasze badanie, badanie POMIT, było tak naprawdę pierwszym, które dostarczyło dowodów naukowych na skuteczność tego konkretnego preparatu, tych konkretnych produktów żywnościowych i tak naprawdę każdy suplement powinien takim badaniom być poddany.
Jak duża, jak powszechna jest wiedza właśnie o tych badaniach? Czy ludzie zdają sobie sprawę, te informacje już gdzieś tam dotarły, czy to jest ciągle nowość właśnie w podejściu do żywienia pacjentów?
3 years ago, when we published the results, we presented
wyniki
it
tych badań przedstawiliśmy po raz pierwszy 3 lata temu podczas największej na świecie konferencji onkologicznej ASCO w Chicago, więc całkiem sporo osób wówczas się o tym dowiedziało. I spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem organizacji i grup pacjentów z całego świata, ponieważ tak naprawdę po raz pierwszy ktoś w ogóle zadał sobie trud zbadania tego zagadnienia. I to właśnie daje pacjentom możliwość podjęcia świadomej decyzji i zmiany swojego stylu życia na taki, którego pozytywne działanie jest poparte dowodami naukowymi.
Zatem polecamy do codziennej diety włączyć brokuły, zieloną herbatę i kurkumę.
Na zdrowie!
To wszystko w naszym magazynie. Można go odsłuchać także na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.